To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Cześć.
No hej.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Mówi się, że małe jest piękne. Mówi się, że wielkość nie ma znaczenia.
Wszystko fajnie, dopóki nie robisz badania USG, bo małe stresuje, bo małe niekoniecznie jest piękne, bo nie wiadomo czym jest, bo wielkość ma o tyle znaczenie, że im mniejsza zmiana, tym trudniejsza diagnostyka różnicowa.
I tutaj pojawiają mi się w głowie słowa piosenki. Piosenki z filmu King Size Juliusza Machulskiego. Gdy wszystko jest dla ciebie za małe, za krótkie, to rozmiar swój zmniejsz i zostań krasnoludkiem.
No i tak moglibyśmy większość naszych pacjentów, u których widzimy małe zmiany, przenieść do szuflandii, tam ich poukładać w odpowiednie szufladki, pokatalogować i byśmy mieli spokój. Ale tak naprawdę to, co wielokrotnie już mówiliśmy w czasie naszych różnych spotkań, i podcastów, i kursów, największym problemem, największym wyzwaniem diagnostycznym wcale nie są duże zmiany, ale te właśnie niewielkie zmiany, które widzimy w bardzo różnych narządach, w bardzo różnych regionach. Bo wielu z nas, nawet tych z olbrzymim doświadczeniem, nie wie, co z tym począć.
Bo są dwie strony medalu. Jedna to jest znalezienie zmiany, czyli detekcja zmiany, a druga to jest umiejętność powiedzenia, czym ta zmiana jest, co się może kryć za tym obrazem ultrasonograficznym. No i tak na przykład spójrzmy sobie na wątrobę. Znajdujemy zmianę w wątrobie, która ma 7 mm. Zmiana jest hiperechogeniczna. I co dalej?
I tu pojawia się problem, bo po pierwsze, jak zajrzysz w jakiekolwiek piśmiennictwo, w jakiekolwiek dokumenty, badania kliniczne, to każdym z tych opracowań będziesz miał inną odpowiedź, co wcale nie jest takie złe, dlatego że odpowiedź na pytanie, co z taką niewielką zmianą miskową w wątrobie zrobić, nie kryje się w morfologii tej zmiany, nie kryje się w jej wymiarze ani w jej wyglądzie, ale kryje się przede wszystkim w historii pacjenta. To jest nam strasznie trudno zaakceptować wtedy, kiedy wykonujemy badanie USG, bo my byśmy chcieli mieć bardzo proste, zero-jedynkowe rozwiązania. Zmiana ma 5 mm lub więcej, wykonać dalsze badania diagnostyczne, zmiana jest mniejsza, odpuścić, zmiana jest hiperechogeniczna, odpuścić, zmiana jest hipoechogeniczna, badać, a tak się niestety nie da.
Bo musimy zdawać sobie sprawę, że taka zmiana, o jakiej powiedzieliśmy, czyli hiperechogeniczna 7-6 mm w wątrobie u 20-30-letniej kobiety, z dużym prawdopodobieństwem jest małym naczyniakiem. Natomiast zmiana o bardzo podobnej morfologii, ale u pacjentki 65-letniej po mastektomii z powodu raka sutka, po radio i chemioterapii, nie możemy założyć od razu scenariusza, że jest to naczyniak. Musimy brać pod uwagę możliwość, że widzimy jeden hiperechogeniczny przerzut.
Tu jest ta pułapka, o której też wielokrotnie mówiliśmy. Pułapka związana z pewną łatwością do nazywania pewnych zmian ogniskowych, zwłaszcza w wątrobie, określonymi rozpoznaniami histopatologicznymi. Bo to, że widzisz zmianę hiperechogeniczną w wątrobie, która jest dobrze odgraniczona, jednorodna, bez unaczynienia, bez cech modelowania zarysu torebki czy układu naczyniowego, to wcale nie znaczy, że jest to naczynia. Ona może mieć cechy, które mogą odpowiadać naczyniakowi, ale równie dobrze może to być przerzut raka jelita grubego, raka sutka, zmiana o całkiem innej etiologii.
Dobrze, że o tym mówisz, dlatego że to jest ważne, żebyśmy we wnioskach wpisali zmiana hiperechogeniczna w wątrobie w pierwszej kolejności może odpowiadać naczyniakowi. I jak to napiszemy we wniosku, no to sygnalizujemy pewnego rodzaju margines dalszej diagnostyki czy margines niepewności, który zawsze jest, szczególnie przy małych zmianach. Ja trochę nie lubię takiej sytuacji, jaka się dzieje, że na przykład ktoś pisze już w opisie, że w lewym płacie widoczne są dwie naczyniaki. Właśnie to, o czym mówi, że wtrącamy do opisu badania ultrasonograficznego, po prostu rozpoznanie histopatologiczne. Ale z tymi małymi zmianami, z tymi nadającymi się do szuflandii jest jeszcze jeden problem, że nawet jeżeli wykroczymy na dalszą diagnostykę poza ultrasonografię, tomografię, rezonans, to musimy mieć świadomość, że przy małych zmianach często wynik tych badań może być niejednoznaczny. Możemy mieć do czynienia z wynikiem fałszywie ujemnym, z fałszywym uspokojeniem siebie i pacjenta.
A no właśnie, to jest bardzo ważne, o czym ty w tej chwili mówisz, bo są sytuacje takowe, kiedy ta wielkość zmiany determinuje pewne nasze zachowania, pewne nasze postępowanie. Bo na podstawie tego, co my wiemy, zmiany bez względu na badanie, które użyjemy, które mają średnicę mniejszą niż 15 czy 10 mm, będą bardzo trudne do interpretacji, nawet w badaniu rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej z kontrastem. Stąd w wielu jednostkach chorobowych czy przy podejrzeniu wielu chorób nowotworowych wielkość ma o tyle znaczenie, że dopiero powyżej pewnych rozmiarów jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, z czym mamy do czynienia.
Podobnie ma się sytuacja z polipami pęcherzyka żółciowego, że jeżeli te polipy mają 3-4 mm, a to nie jest trudność znaleźć w pęcherzyku żółciowym taki polip. To my oczywiście wiemy, że większość takich polipów to są zmiany łagodne, ale gdzieś tam w naszej głowie mamy margines bezpieczeństwa czujności onkologicznej, że może być to polipowata forma raka pęcherzyka żółciowego we wczesnym stadium. Stąd robimy kontrolne badania ultrasonograficzne. Najczęściej po pół roku patrzymy, czy ta zmiana się zwiększa o 2 mm. Podobną sytuację mamy też w tarczycy, kiedy widzimy zmiany hipochogeniczną, niejednorodną, nieostro ograniczoną. Widzimy cechy złośliwości tej zmiany, ale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ta zmiana ma 4 mm, wykonamy jej biopsję, a wynik będzie druga kategoria według Bethesda, bądź pierwsza kategoria według Bethesda, to wcale nie jesteśmy dużo mądrzejsi, a tak naprawdę możemy ulec złudzeniu, że mamy zmianę łagodną w badaniu cytologicznym, a tak naprawdę na ekranie mamy cechy złośliwości zmiany.
Bo tu znowu wielkość ma o tyle znaczenie, że determinuje ryzyko niediagnostycznej biopsji. Im mniejsza zmiana, tym większe ryzyko tego, o czym wspomniałeś, że wynik biopsji będzie niediagnostyczny albo będzie niespójny z obrazem ultrasonograficznym. Dlatego w wielu zaleceniach, w wielu algorytmach postępowania nie zaleca się nakłuwania zmian o średnicy mniejszej niż 5 mm, nawet jeżeli mają cechy złośliwości, bo może się to wiązać właśnie z fałszywym uspokojeniem naszych pacjentów.
Warto mówić o takich małych zmianach, warto mówić o takich obrazach troszeczkę, powiedziałbym, niejednoznacznych, wymagających kontroli i mi się wydaje, że to jest też pewna przestrzeń w ultrasonografii, którą będziemy zajmowali się w najbliższych latach, co wynika z tego, że mamy coraz lepsze aparaty, coraz więcej osób, coraz lepiej wykonuje badania ultrasonograficzne i znalezienie przy odpowiedniej technice badania 6-milimetrowej zmiany w wątrobie, czy na przykład 7-milimetrowej zmiany w trzonie trzustki nie jest już wielkim wyzwaniem. Mamy też lepsze głowice liniowe, mamy ten nawyk urozmaicania badania nawet pacjentów dorosłych, tam gdzie można głowicami liniowymi i takie obrazy nam się pojawiają. I trochę musimy się przygotować na to, my, nasi słuchacze, ultrasonografiści, żeby tworzyć algorytmy, propozycje postępowania z pewnymi oczywiście marginesami tolerancji, jak sobie w takich sytuacjach radzić z takimi zmianami.
Bo osiągnęliśmy w pewnym sensie taki rozwój ultrasonografii i innych metod diagnostycznych, gdzie możemy wykryć naprawdę niewielkie zmiany, ale nie bardzo wiemy, co z tymi zmianami potem zrobić. I pamiętajmy o tym, o czym też wspominaliśmy na początku tego podcastu, że to nie obecność danej zmiany determinuje postępowanie, ale obecność zmiany w kontekście historii naszego pacjenta. Bo ta sama zmiana, przypominając to, o czym mówiliśmy, u pacjentki 80-letniej będzie oznaczała całkiem co innego i będzie determinowała inne postępowanie niż taka sama zmiana widoczna u dziecka 12-letniego.
Z drugiej strony bądźmy upierdliwi, szukajmy szczególnie podczas wykonywania badania sonomammograficznego małych 4-5-milimetrowych raków, możemy takie zmiany znaleźć, bądźmy skrupulatni, upierdliwi. po to, żeby znaleźć nowotwory na wczesnym stadium zaawansowania. To nie jest łatwe, to o czym teraz mówimy, to są nasze bolączki dnia codziennego, może Państwu też one się zdarzają, pewnego rodzaju balans między czujnością onkologiczną a małymi zmianami, które są trudne do dalszej diagnostyki.
Tak, to wymaga też naszego doświadczenia, wymaga też interpretacji tego obrazu w nieco szerszym kontekście, no bo nie jest sztuką opisać wszystkie małe zmiany i zabadać naszego pacjenta. Sztuką jest wybrać te, które rzeczywiście wymagają dalszej obserwacji, ewentualnie poszerzenia diagnostyki. Tego można się nauczyć, choć każdy z nas ma z tym problemy, ale tego też Państwu życzymy, żeby nie pomijać małych zmian, ale patrzeć na nie nieco krytycznym okiem.
King size dla każdego.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia.